I dzień dobry, cześć i czołem, drodzy słuchacze Odwyku, witamy w kolejnym odcinku serii O Kościele po ludzku. Dzisiaj jestem tu sam, Sylwek, no prawie sam, bo mam dzisiaj przeprowadzić wywiad i przeprowadzam go z Łukaszem.
Cześć, cześć.
Jesteś Łukaszem? Tak, jest Łukasz z nami. Łukasza poznałem przez Facebooka na fanpage'u Prosty Kościół Domowy. I jako, że nasza audycja dotyczy takich kościółków, grupek lokalnych, to porozmawiamy sobie, jak to wygląda od praktycznej strony, od kuchni. No i w tym temacie będziemy rozmawiać z Łukaszem. Łukaszu, to powiedz coś o sobie. Jak się zaczęła w ogóle twoja przygoda z chrześcijaństwem?
Ci powiem, to jest nie lada historia. No ogólnie tam pamiętam, że od mojego dzieciaka zbytnio nie przepadałem za tematami religijnymi. Starałem się być zawsze, że tak powiem, naukowo osadzony w myśleniu i zawsze szukałem takich naukowych potwierdzeń niż bardziej sama wiara. Wiesz, o co chodzi. Po prostu nie przyjmowałem myślenia, że trzeba wierzyć, by wierzyć. Takie to mnie nie bawiło od małego dziecka praktycznie. No, ale natrafiłem dzięki mojemu bratu, który był w Anglii, po prostu na seminaria Kenta Hovinda na temat kreacjonizmu i ewolucjonizmu. To było, myślę, że część ludzi może to znać.
Jasne, wiesz co, jeszcze wrócę, bo tak, żeby cię jakoś lepiej przedstawić, wychowałeś się pewnie jak przeciętny Polak.
Tak, dokładnie.
W typowej katolickiej rodzinie,
tak? Dokładnie. To korzenie mam typowo polskie. Nie znałem, że tak powiem, do czasu swojego nawrócenia praktycznie nikogo, kto by był z po prostu nawet innej religii, jakiejkolwiek innej religii, nie mówiąc tu nawet o protestanckich odłamach. Wszystko to praktycznie właśnie byłem zakorzeniony w katolicyzmie i w tym starali się mnie rodzice wychować. No zawsze trochę byłem uparty w tym. Miałem tam swoje zdanie. No i praktycznie to wtedy dopiero zaczęło się poznawać jakąkolwiek część prawdy. Nigdy nie byłem z niczym innym właśnie skonfrontowany i tak jak mówiłem, właśnie po prostu nigdy wcześniej nie słyszałem na temat kreacjonizmu od naukowej strony. Nawet nie sądziłem, nie przyszło mi to nawet do głowy, żeby stwierdzić, że może jest jakiś naukowy dowód na to, że Biblia może mieć po prostu rację. No i akurat te dowody, które były tam zawarte, mnie przekonały, no każdego przekonuje coś innego. Oglądałem wiele w sumie wtedy programów, może gdzie tam było właśnie mowa o cudach, uzdrowieniach. To mnie właśnie nie przekonywało wówczas, ale to mnie przekonało. I bez namowy nikogo, byłem sam wtedy w domu, nikt przy mnie nie był. Zdecydowałem się właśnie oddać życie Chrystusowi i szczerze mówiąc nawet nie wiedziałem, co mnie czeka. Bo to był... Ja myślałem, że moja podróż się skończyła, tak, finał, o super, jestem zbawiony, można się cieszyć, a okazało się zupełnie właśnie inaczej. To dopiero jest początek podróży.
No. Czyli po takim zastanowieniu się nad argumentami o ewolucji, tak, o kreacjonizmie, zacząłeś czytać Biblię, czy od razu się nawróciłeś na chrześcijaństwo?
Od razu się nawróciłem i od momentu, jak się nawróciłem, wstąpił ogień, bo spotkałem właśnie, na dziś to wiem, że wtedy przyszedł do mnie Jezus.
Aha, opowiadaj.
Może powiem o samym tym doświadczeniu, bo to było coś takiego, że po prostu byłem w kuchni i w pewnym momencie padłem po prostu na kolana i taka atmosfera dziwna się w pokoju zrobiła. Na dzisiaj wiem, że to jest atmosfera bycia z Bogiem, ale wtedy nie wiedziałem. Wtedy to było pierwsze moje przeżycie. Ja czułem się tak mały, tak niski, tak mi było żal mojego życia, które po prostu, no, źle zrobiłem. Po prostu Duch Święty wtedy przekonał mnie właśnie o moim grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie wiecznym, ale też o tym właśnie, że w Nim, jako w Jezusie, mogę być zbawiony i wtedy zdecydowałem się oddać Mu swoje życie i to we mnie wzbudziło taki ogień. Nie wiem, jakby to opisać. To po prostu to jest ogień, którego na dzień dzisiejszy nie widuję w zbyt wielu młodych ludziach, ponieważ często właśnie widuję ludzi, którzy się nawracają, ale nadal są tacy jakby nie do końca pewni w to, co weszli. A ja właśnie wtedy byłem pewny. Ja za to dziękuję Bogu, że dał mi ten dar. że poznałem i to mnie naprawdę umocniło. No nie mówię, że nie. Cała później historia, że tak powiem, się potoczyła trochę inaczej.
A wiesz co, a ile miałeś wtedy lat?
Właśnie nie, mniej więcej to 15-16 lat, to było w 2009 może rok, ale to jest tak, że ja praktycznie przez kilka lat byłem sam. Nie wiedziałem, do kogo mam się odezwać po tym wydarzeniu. Z moim bratem jedynie wymieniałem się pewnymi rodzajami doświadczeniami. I to wszystko było. Nie znałem żadnych ludzi, żadnego zboru, nic. Kompletnie
jasne. Bo
nic.
Twój brat...
Mój brat akurat
brat
był...
W... też jest chrześcijanin.
Tak, tak. Dzięki niemu poznałem akurat całą tą drogę.
Tak.
Tylko, że większość moich braci mieszka na Śląsku, ja teraz mieszkam na Wielkopolsce, więc ja nie miałem z nim kontaktu. I po nawróceniu, no miałem wtedy... No byłem młody, młodym człowiekiem.
Ale ciągle jesteś, nie? Ile masz?
Teraz jest... 22 w tym roku będzie. Tak.
No to młody jesteś. Myślałem, że jesteś starszy. Tak po głosie, po zdjęciach myślałem. No ale dobra.
No.
Okej, okay, kontynuuj.
I właśnie przez co najmniej 2 lata, jak dobrze pamiętam, kompletnie nie miałem z nikim kontaktu innym oprócz moim bratem przez właśnie czasami GG jeszcze wówczas. Więc Bóg, jakby to powiedzieć...
No tak, mieszkałeś z rodzicami. Tak,
mieszkałem z rodzicami cały czas i tutaj praktycznie byłem, że tak powiem, świeżo po przeprowadzce. Nie miałem nawet zbyt wielu znajomych. I historia ma się tak, że właśnie po oddaniu życia Jezusowi, to jest dość długa historia, spróbuję ją jak najbardziej skrócić. Szatan walczył. Szatan bardzo walczył o wszystko, ponieważ... Mówiąc szczerze, poznałem nawet smak narkotyków wtedy. Nie ciężkich.
Ale przed nawróceniem mówisz, czy
po? To wszystko jest po.
Także
to jest bardzo ciekawe, co się działo. Zaczął właśnie w ten sposób walczyć, że tak jak wcześniej, nigdy nie było dostępu do mojego życia narkotykom, alkoholowi, czy jakimkolwiek takim używkom właśnie, to wtedy nagle jakby z podziemi to się wszystko zaczęło wynurzać. Tak jakby wszystko starało się mnie naprowadzić na to, żebym zszedł. No i właśnie troszeczkę właśnie próbowałem tych rzeczy i na dzień dzisiejszy właśnie jestem czysty, bo pokutowałem z tego, bo doświadczyłem niestety dna przez to i odbiłem się jakby na nowo. Na nowo oddałem swoje życie Bogu, bo mówię, to tak nie powinno być.
A co rozumiesz przez właśnie problemy z narkotykami? Jakieś z policją może?
Nie, z policją to raczej nie miało nic wspólnego, aczkolwiek właśnie poznałem smak tego wszystkiego i to zaczęło mnie trochę odciągać, na co później właśnie zwróciłem uwagę i postanowiłem z tym totalnie skończyć. Totalnie. I żeby właśnie nie skłamać, to jest 2 lata po nawróceniu, to jest mój najgorszy czas dna, że tak powiem. Moment, w którym byłem na samym dnie, ponieważ dochodziło w moim życiu do potrójnych prób samobójczych, przed którymi Bóg mnie zatrzymał, bo kiedy już przychodziło co do czego, nie będę się w to wgłębiał, chyba że będziesz chciał, po prostu za każdym razem, jak już miało dojść do finału, że tak powiem, to jakby nagle ta kopuła takiego głupiego myślenia schodziła z głowy i słyszałem wtedy głos wyraźny, który mi zadawał pytanie: po co to robisz? I wtedy nagle jakby to wszystko mijało i miałem siłę się wyprzeć tego. I później przez to wszystko, że zauważyłem, bo miałem nawet problem z depresją przez ten czas, bo miałem problemy właśnie w związkach takich damsko-męskich i wpadłem w depresję, która trwała właśnie mniej więcej rok. I po tych wszystkich wydarzeniach nagle pewnego dnia zauważyłem, że jestem wolny. Depresja objawiała się tym, że praktycznie jakby z chwili na chwilę, dosłownie to było ułamek sekundy, jak czujesz się dobrze, a za chwilę jakby ci ktoś kijem baseballowym przez plecy przyłożył i czujesz się źle i nie chce ci się żyć. I nie wiesz, skąd te myśli przychodziły. I wówczas właśnie nie wiedziałem. I poddawałem się im, ale właśnie pewnego dnia Bóg mnie uwolnił. I jak sobie uświadomiłem, że Bóg mnie uwolnił, postanowiłem właśnie coś zmienić w swoim życiu, by zacząć Go szukać. bo wtedy oddałem swoje życie Jezusowi, ale ten etap 2 lat był etapem nie szukania Boga, mógłbym określić.
Czyli bardziej tak emocjonalnie, tak, że poczułeś tego Jezusa
tak.
i chciałeś pójść za Nim, ale jeszcze o Nim nic nie wiedziałeś.
Tak, właśnie to tak wyglądało i później właśnie po tych wszystkich wydarzeniach, po tym, co Bóg dla mnie zrobił, stwierdziłem, że przyszedł czas naprawdę szukać Go, szukać Jego woli, szukać tego, co On chce dla mojego życia i postanowiłem wykonać właśnie pewne kroki w tym kierunku.
Jasne, a tak z dzisiejszej perspektywy, czego ci tak brakowało, mówiąc szczerze, w tamtych dniach? Co może byś, jakbyś miał, to by się potoczyło inaczej? Kościół, może żonę, którą już wiem, że masz?
Wiesz co, ciężko mi powiedzieć, ponieważ szczerze, ja nie przypominam sobie, abym był taki bardzo... Nie wiem, czego potrzebowałem. Naprawdę nie wiem, czego ja potrzebowałem. Nie wiedziałem, co z swoim życiem robić, nie wiedziałem, co robić i nawet nie miałem ochoty szukać tych rzeczy. Także na to pytanie ci do końca nie mogę odpowiedzieć, ponieważ właśnie to był wtedy ten taki okres, w którym to był bezsens, z którego nawet nie miało się siły wychodzić.
Wiesz co, miałem coś takiego jak bluźniercze myśli przeciwko Duchowi Świętemu. Już to mówiłem kilka razy, że jak myślałem o Duchu Świętym, mniej więcej od kiedy miałem 13 lat, to od razu do głowy mi się wbijały przekleństwa. I to było dość dziwne. Myślałem po prostu, że coś zeschizowałem, że coś mi się stało w głowie i tyle. Ale pewnego dnia, dokładnie to po chrzcie, który miałem w sierpniu zeszłego roku, to nagle przeszło, z dnia na dzień. Więc też mam takie odczucie, że Bóg potrafi od czegoś uwolnić tak nagle. Nie, że sam walczysz, ale że Bóg pomaga. I ty też mówisz, że z tą depresją miałeś taką pomoc, taką pomocną rękę od Boga. A z czymś jeszcze doświadczyłeś takiego czegoś w tym okresie? Bo był on dość emocjonalny u ciebie, nie?
Tak, myślę, że właśnie ta depresja to była chyba największy mój wróg. I z tym się wiązało wiele, wiele innych rzeczy. Zacząłem się dogadywać wówczas właśnie z dziewczyną. Bo, że tak powiem, te pieczary takie moje stany takie emocjonalne bardzo, bardzo nam przeszkadzały w codziennych relacjach. Wyobraź sobie, po prostu jesteś z dziewczyną na spacerze, niby wszystko jest ładnie, pięknie, a za chwilę nagle z niczego nicowego po prostu zaczynasz mieć doła, dziewczyna się zastanawia, co ci w ogóle chodzi. I to przeszło.
Jasne.
To przeszło i wręcz właśnie poczułem taką wolność. Nie mówię, że byłem doskonały, oj, to na pewno daleko mi brakuje. Każdemu. Ale
jasne.
Właśnie po tym wszystkim zdecydowałem, że właśnie chcę się ochrzcić. I szukałem sposobu, by ktoś mnie ochrzcił, tak? Bo wiadomo, zawsze musi być ta druga osoba w Chrystusie, która daje chrztu. Więc szukałem sposobu i okazało się, że mniej więcej w tym samym czasie mój brat właśnie miał dostęp do zborów na Śląsku. No i tam się udało porozmawiać z pastorem i pastor wyraził zgodę. Ja byłem bardzo ucieszony. I to było w 2000 bodajże 11 roku. Gdzieś właśnie koło stycznia. W styczniu, nie pamiętam dokładnie daty. I dziwne rzeczy zaczęły się dziać przed chrztem w wodzie.
A powiedz mi, jak ten chrzest wyglądał, bo u nas jest tak, znaczy u nas, ta audycja będzie na stronie odwyk.com i społeczność tej strony, ludzie, którzy tu słuchają, uczęszczają, raz do roku się zjeżdżamy na takie odwyk kempy. Kto chce, może przyjechać i między innymi jest tam sporo chrześcijan i rok temu właśnie w wakacje miałem okazję się ochrzcić, znaczy nie sam, tylko mnie ktoś ochrzcił, taki Tomek. Mam nadzieję, że nie przekręciłem imienia. I to też jest taka dobra okazja, bo jeśli chodzi o te odwyk kempy, to nie musimy tam przychodzić żadnych kursów ani niczego, bo w Biblii tego nie ma. A często w takich zborach, kościołach, jak ty mówisz, są, jakby to powiedzieć, kursy przygotowawcze do chrztu. Czy też coś takiego przychodziłeś?
Wiesz co, ja ci opowiem całą tą historię, bo to było tak, że właśnie przyjechałem na Śląsk. I pastor mnie praktycznie nie zdał, ale nie było żadnego kursu. Nie miałem nic przygotowawczego, jedynie co, on się mnie po prostu zapytał, dlaczego ja bym chciał się ochrzcić, więc ja mu po prostu odpowiedziałem. I myślę, że ta odpowiedź mu chyba wystarczyła, na to, żeby dać mi właśnie podstawy jakiegokolwiek chrztu. Troszeczkę czytałem, powiem tak, wiedzę miałem, ale w praktyce to wyglądało trochę inaczej.
Jasne.
No, wiadomo, o co chodzi.
Czyli twój chrzest był taki natychmiastowy, tak? Że wszedłeś, pogadałeś i cię już ochrzcił tego samego dnia?
Tego samego dnia nie, bo przyjechałem dwa dni wcześniej, tam porozmawiałem trochę sobie z bratem, powymienialiśmy się doświadczeniami i dzień przed chrztem w wodzie było takie dziwne wydarzenie. To będzie nawiązanie właśnie do dalszego przebiegu całej mojej historii. Przed chrztem w wodzie, modląc się w domu pastora, nagle poczułem, jakby zstępował ogień. Takie dziwne to było. Ja nie miałem bladego pojęcia, o co chodzi. Nie miałem wtedy w ogóle bladego pojęcia, co to znaczy chrzest w Duchu Świętym. Więc naprawdę tu nie ma mowy o jakichkolwiek sugestiach. To było coś, co było bezwiednie do mnie przyszło i nagle jakby zaczął mi się plątać język i przez chwilę powiedziałem chciałem jakby mówić innym językiem. Mógłbym to tak dzisiaj nazwać, ale ja się wtedy tego wystraszyłem i zablokowałem. I odeszło. I nie wróciło. Bo ja się zablokowałem i nie przyzwoliłem temu. No, na dzień dzisiejszy wiem, że właśnie już przed chrztem w wodzie chciał przyjść ogień Ducha Świętego. To jest bardzo właśnie ciekawe. No, i na dzień...
Wiesz co, Łukasz? No. Zapytam jeszcze. Mówisz o tym ogniu, ale dużo osób tego nie doświadczyło. Mhm. I mógłbyś to jakoś opisać innymi słowami? Co mniej więcej czułeś? Jak ten ogień... poczuwałeś jakieś ciepło, czy jakiś znak widzialny, niewidzialny? To może być trudne, ale spróbuj przynajmniej.
Akurat dużo na ten temat rozmawiam, więc myślę, że może to pomóc. Mi to pomogło, innym ludziom, którzy tutaj ze mną się spotykają, też to pomaga. To było takie wrażenie, które zaczynało się jakby od tego, że człowiek, ja osobiście wtedy wpadałem jakby, można to powiedzieć, ta modlitwa zaczęła nabierać głębokości. Wyszedłem jakby na chwilę z takiego ludzkiego mówienia, jakbyśmy to powiedzieli, na przykład bez ofensywy do katolików, tak? Ojcze nasz, który jesteś w niebie, wyszło to z klepania modlitwy do takiego pragnącego serca. I z pragnącego serca zacząłem się modlić. I przez co straciłem przez chwilę w ogóle czujność zewnętrznego świata. Skupiłem się na tym, co Bogu chcę powiedzieć. I w tym momencie poczułem, jakby ciarki mi chodził po nogach. Jakby coś od nóg na mnie schodzi. Jakby mógł to powiedzieć, jakby coś mnie zaczęło przykrywać na nogi. To było takie dziwne właśnie uczucie. Nic nie widziałem, co, ale właśnie czułem, jakby coś mi chciało okryć nogi. I to było takie ciepłe. I właśnie wtedy nagle język zaczął mi się plątać i mówię, hola, co jest grane? I przestraszyłem się tego i uciekłem.
Rozumiem.
Tak mogę to jedynie opisać. Właśnie kiedy zacząłem właśnie pragnąco się modlić do Boga, to wtedy właśnie poczułem, jakby coś mnie zaczęło okrywać. Takie ciarki, ciepło, prąd czasem. O. Tak to mogę określić jedynie. Mam nadzieję, że to pomoże.
Jasne, jasne. Wiesz co to był za zbór? Chcesz się podzielić, jaki to był zbór?
Kościół Boży w Chrystusie. To jest ogólnie grupa zborów i oni mają tam, z tego co mi wiadomo, tam nie jestem członkiem tego zboru, ale właśnie z tego co wiem, to mają różne oddziały w różnych miastach. To jest kościół właśnie charyzmatyczny. I też właśnie z tego co mi właśnie wiadomo, jest w zależności od pastora, wiadomo, jest, z tego co mi wiadomo, jest to kościół bardzo otwarty. Na różne środowiska chrześcijańskie, nie dzieli się na denominacje i chce sobie pomagać nawzajem i chce się budować. Tak ja to poznałem, takie mam wrażenie, takie mam odczucie. Każdy może mieć inne.
O. I co? I teraz się ochrzciłeś i przez 3 lata siedzisz tylko w ławce i się już nie ruszasz, tak?
Nie, właśnie to jest inaczej. Że od początku, jak się nawróciłem, miałem takie jakby przekonanie, że jest jakaś misja do wykonania. Nie wiedziałem, czy, jaka to będzie misja. Po prostu miałem takie w środku przekonanie, w sercu, że coś będzie się działo. I właśnie po tym chrzcie w wodzie, jak tu wróciłem już do Wielkopolski, przyszło pragnienie poznać, co to są dary Ducha Świętego. I właśnie zacząłem szukać po internecie różnych nauczań i natrafiłem na nauczania Dereka Prince'a, które dały mi właśnie podstawy tych wszystkich darów duchowych, jak przyjąć moc Ducha Świętego. I wtedy właśnie zdałem sobie sprawę, że to, co przyszło do mnie w przeddzień chrztu w wodzie, to był właśnie Duch Święty, który chciał mi dać swoją moc. Chciał mi obdarować darami Ducha Świętego. Ja się zabałem, no ale wiadomo, no, Bóg wie, czemu pewne rzeczy robimy. To nie było dlatego, że chciałem Go odrzucić, bo nie wiedziałem nawet, że to On. I kiedy Go zaprosiłem do swojego życia, to było może półtorej tygodnia, może miesiąc po chrzcie w wodzie.
Mówisz o Duchu Świętym
tak,
teraz?
Tak, mówię teraz o Duchu Świętym. Kiedy zaprosiłem Ducha Świętego, by mnie ochrzcił, stałem sam w pokoju. Mówię, nie ma nikogo. Boże, jesteś Ty, możesz wszystko. I otworzyłem się na Niego i stałem i czekałem. I właśnie nagle poczułem to podobno, właśnie coś podobnego, może inaczej, bardziej potężnego, jak to, co czułem wtedy. I nagle odblokował mi się język i zacząłem przez ponad 20 minut mówić na językach, no dość głośno.
Dostałeś dar języków, tak, no i super.
I właśnie czułem takie prądy, które idą przez ciało, tak mi dobrze było wtedy, tak przyjemnie. Czułem się wolny praktycznie wtedy, ale później jak zdałem sobie sprawę, że po tych 20 minutach jak przestałem już się modlić, tak jakoś, że tak powiem, to wszystko troszeczkę ucichło. Zdałem sobie sprawę, że obok w pokoju są rodzice, którzy nie są nawróceni, którzy chcieli mnie przez 2 lata wcześniej wstecz wyrzucić właśnie z domu. Może tata bardziej, jeżeli by jakby pod wpływem alkoholu, nie chciał mnie zbytnio w domu widzieć. Tak mogę ukrócić historię.
A to taka rodzina ultrakatolicka bardziej, co, może, czy tak umiarkowanie?
Tata może nie był typowo ultrakatolicki, ale miał pewne zasady i myślał, że po prostu jestem w jakiejś sekcie, coś takiego i miał swoje po prostu obawy.
Jasne.
No i wtedy właśnie sobie zdałem sprawę, że oni tam są, ale dziwnym trafem nawet się nie wypowiadali. Mówię, no ciekawe, bardzo się cieszę. I właśnie 2 lata temu, po wszystkich właśnie tych wydarzeniach, słuchając fundamentów tak naprawdę wiary chrześcijańskiej, już nie mówię tutaj o wiedzy na temat chrztu, co i jak, tylko naprawdę o czymś, co wymaga już wiary, zaczął się praktycznie nowy etap dla mojego życia. Wtedy uświadomiłem sobie, jak ja mało wiary mam. Tak naprawdę.
Mało? Po tym wszystkim?
Tak, po tym wszystkim zdałem sobie sprawę, że duchowe oceany są naprawdę ogromne. Ja myślałem, że ja wiem wszystko. Ja myślałem, że ja już więcej dowiedzieć się nie mogę, a tu się dowiaduję, że takie rzeczy jeszcze na mnie czekają. I wtedy uświadomiłem sobie, to jest tak jakbyś nagle wszedł do pokoju, który znasz i odkrył szafę, do której nigdy nie zaglądałeś, a odkrywasz tam przestrzeń niezmierzoną. Wtedy dochodzi do ciebie, jak wielką przestrzeń miałeś pod ręką, do której nigdy zajrzeć nie chciałeś.
To jedynie... Jasne. Bardzo barwnie mówisz. I może mam takie do ciebie pytanie, bo aktualnie na Odwyku taki Krzysiek Sobieraj na swoim blogu napisał, że prosi ludzi o modlitwę, żeby otrzymał dar Ducha Świętego. I z tego postu wynikła taka grupa osób, która modli się wzajemnie we własnej intencji, nawzajem jeden o drugiego, o dar Ducha Świętego. I ty to zrobiłeś sam, tobie to szybko wyszło i też słyszę po tobie, po tym co mówisz, że twoja relacja z Bogiem jest taka dość emocjonalna. Jak już w czymś się upewnisz, to przestajesz to rozkminiać, cały czas o tym myśleć, tylko idziesz na żywioł, próbujesz, rozmawiasz z Bogiem, ufasz Mu. Co byś doradził takim osobom, które na przykład już długo o coś proszą, cały czas się zastanawiają, czy to działa, czy to nie działa, nie są do końca tego pewne?
Co bym mógł doradzić? Daj mi chwilę pomyśleć. Jedno, co mi przychodzi do głowy, to jest to, że czasami my mamy postawę żebraczą. Chodzi o to, żeby zdać sobie sprawę, że Bóg chce nam je dać. Ponieważ czasami my mamy podejście takie, które pokazuje, jakby Bóg oczekiwał, że będziemy Go prosić milion lat. I czasami my tak myślimy. To nie jest to, że Bóg tak jest, żeby nie było. A ja zalecam właśnie takim ludziom, żeby sobie najpierw uświadomili, że Bóg pragnie, byśmy mieli dary duchowe. Ponieważ Paweł pisze w liście do Koryntian, pragnę, abyście wszyscy prorokowali. Szukajcie darów duchowych. Można mieć je wszystkie, ja uważam. Można mieć je wszystkie, lecz trzeba dać, że tak powiem, sobie czas i szansę. Jest jeden ważny warunek. Jeżeli chcesz otrzymać dar, jest napisane, pragnij. To słowo pragnij z greckiego, z tego co mi wiadomo, to jest zelo. To jest wręcz bardzo mocne pożądanie, mógłbym powiedzieć. I mogę powiedzieć tylko tyle, że ja wtedy właśnie mocno, bardzo mocno tego pragnąłem. Ponieważ potrzebowałem tego. Potrzebowałem bliskości Boga, bo wiedziałem, jakim byłem człowiekiem i wiedziałem, że bez Niego sobie po prostu nie dam rady. I też wiedziałem, że On chce mi to dać. Wystarczy tylko poprosić. I tu chodzi właśnie, jakby mógł to nazwać obrazowo, kooperację dwóch stron. Bardzo często pewne rzeczy nie przychodzą do naszego życia, ponieważ albo już je mamy, to jest bardzo ważny punkt, nad tym można się zastanowić, albo nie jest to odpowiednia postawa. Tu nie chodzi o to, że Bóg nie chce dać, żeby właśnie w to czasem nie popaść, ale o to, że Bóg oczekuje właśnie tej odpowiedniej postawy. Po co tobie te dary? Bo dary są po to, żeby budować innych. I właśnie, jeżeli zdamy sobie sprawę, że jak mamy pragnienie, to wiedzmy też, że Bóg pragnie nam wtedy to dać. A jeżeli pragnie to dać, to jest to na wyciągnięcie ręki. I wtedy trzeba się otworzyć. To jest chyba najgorszy proces, moim zdaniem, ponieważ to jest proces, mógłbym nazwać, złamania duszy. Ponieważ musimy odpuścić pewne nasze myślenia, nasze rozumowania na rzecz tego, co... porzucić ludzkie myślenie na niebiańskie myślenie. Ja zrobiłem to tak. Powiedziałem, Boże, pragnę Cię, żebyś przyszedł do mnie. Rób, co chcesz. I to jest kooperacja. To muszą być dwie strony. Bóg nie jest manipulatorem. Dlatego nigdy kto by się znajdował pod mocą Bożą, nie będzie opętany. Tu się wiąże na przykład też z tendencją teraz, jak się mówi o kundalini na przykład. To jest coś, co mógłbym poruszyć, ale później.
Nawet nie wiem, co to jest.
No właśnie. Wiem, że w Anglii akurat dużo się o tym mówi, ale wracając do tematu. Bóg nigdy nie wpłynie na nas w taki sposób, żeby nas zmanipulować. On będzie chciał współpracy. Mógłbym to nazwać w taki sposób, że ty czujesz, że masz pragnienie coś zrobić, ale jednak coś cię blokuje, by tego nie zrobić. I wtedy właśnie przychodzi czas, w którym Bóg może się odciąć, bo dał pragnienie do serca, za którym my nie poszliśmy. Ja wiele razy tego doświadczyłem w swoim życiu, że kiedy nagle mam pragnienie skakać, ale powstrzymam się, bo na przykład myślę, że to nie przystoi, tak? Okazuje się, że nadal jakby od razu tak jakby to wszystko odchodzi, bo zasmuciłem Boga, tak? Bo miałem pragnienie w sercu, bo jest napisane, że Bóg jak daje pragnienie, to daje i wykonanie. Miałem pragnienie zacząć skakać, nie zrobiłem tego, moc odeszła. Ale to zrobiłem wtedy właśnie, kiedy przyszedł Duch Święty, to co? Poddałem się, zachciałem coś mówić, bo poczułem coś. I mówiłem, nie przeraziłem się tego i przebiłem tą jakby barierę psychiczną. Właśnie to zauważyłem, że to jest główny problem, jakby to powiedzieć, nie odbierania tego daru. Nie mówię tutaj tylko nawet o językach, tylko o tych wszystkich 9 darach, o którym jest mowa w liście do Koryntian. Każdy dar wymaga uniżenia przed Bogiem. ponieważ jeżeli zaczniemy wywyższać siebie, to ten dar skończy się na nas, jakby to powiedzieć, nawijanie szubienicy sobie na samą własną, na własną szyję.
No tak.
Wiele razy. No, dużo, dużo osób takich się widzi. I właśnie kiedy ja wtedy mówię Bogu, Panie, działaj, i dochodzą do mojego serca pragnienia. Chcę płakać, to płaczę. To jest coś, co wychodzi samo. Nie, że ja to wymuszam. I właśnie wtedy przychodzi ten ogień. Bo jak to się mówi? Według woli Ducha Świętego robimy sprawę. A kiedy robimy według woli Ducha Świętego, no to Duch Święty chce działać, bo widzi dostęp, jakby to powiedzieć, otwarte wrota. A kiedy my zamkniemy drzwi, to tak jak jest z kurkiem. Wyobraźmy sobie, że mamy kran, szklankę pod kranem. I kiedy ja nałożę na szklankę talerzyk, nieważne jak mocno puszczę wodę, to jest bardzo ważny fragment, nieważne jak bardzo mocno puszczę wodę, ze względu na ten talerzyk, który jest ochroną, woda do szklanki nie wpadnie. Mimo tego, że Bóg się stara, mimo tego, że Bóg wsadza wiele, tak, wylewa wiele, ze względu na barierę nic nie wchodzi. A kiedy my zaczynamy uchylać, że tak powiem, nasze ludzkie myślenie i poddajemy się Bogu, który wszystko wie i rozumie, pewne rzeczy zaczynają powoli wchodzić do naszego życia, bo zrobi się szczelina. A kiedy ze szczeliny zrobi się wielki otwór, to wtedy jest ogień. I to nie jest to, że ogień był mniejszy lub większy. My po prostu się otworzyliśmy. To jest właśnie bardzo ważna rzecz.
Ja zauważyłem, jasne,
że to jest główna przyczyna, dlaczego się coś nie manifestuje. Ludzie są zamknięci. Mimo że mają pragnienie w sercu coś robić, za czymś pójść, na przykład na nabożeństwie lub jak jest się na spotkaniu młodzieżowym, gdziekolwiek. Ludzie mają pragnienia w sercu na przykład zacząć klaskać i po prostu się cieszyć. Bóg nie zabronił nam się cieszyć, wręcz przeciwnie, kazał nam się cieszyć. A ludzie tego nie robią, bo mają na przykład właśnie te wszystkie naleciałości, tak? Bo wstyd, bo coś, co ludzie pomyślą. Właśnie ja taki nie byłem i starałem się to łamać nad swoim życiem, chociaż nie mówię, że nie. Wiele razy takie myśli przychodziły, ale kiedy je łamałem, kiedy zblokowałem te myśli, kiedy je odrzucałem od siebie, przychodził wręcz przełom. Przełom. I później przez ten przełom w moim życiu innych ludzi dotykał przełom. I to jest właśnie w tym piękne. To się właśnie zaczyna pomnażać. Kiedy człowiek się odblokuje, może odblokować innych. To mogę właśnie zalecić. Puśćmy bariery. Mamy pragnienie robić coś. Róbmy. Mamy pragnienie podnieść ręce. Róbmy. I to jest właśnie piękna rzecz, kiedy chcemy się modlić o dary Ducha Świętego. One przyjdą, ponieważ Duch Święty przyszedł na tą ziemię. Jest napisane, że Bóg wyleje Ducha swego na wszelkie ciało. Wylał. On już jest. Tylko musimy go przyjąć. To jest nasz właśnie. To jest tutaj nasz problem. My musimy się na to otworzyć. On pragnie to zrobić. On chce dawać sny, chce dawać wizje, chce dawać nam ogień, chce dawać nam dary, byśmy je używali. Lecz musimy się na niego otworzyć. Tak myślę.
No i fajnie, bo mi się wydaje, że sporo osób będzie przydatne dla sporej liczby osób. Wiesz co? To było jakieś 3 lata temu, tak? Ten twój chrzest. Pójdźmy dalej. Co się dalej stało z twoim życiem? Byłeś
to właśnie.
Wróciłeś do Poznania, tak? I czy do Wielkopolski? I w Wielkopolsce miałeś jakiś teraz swój kościół? Znalazłeś? Szukałeś?
Wiesz co? Powiem ci tak. Tutaj nie było nic. W miejscu, w którym jestem, mieszkam na wsi, to jest wieś Lubasz. To jest 60 km około od Poznania, 40 mniej więcej kilometrów od miejscowości Piła, 25 od Trzcianki, gdzie na dzień dzisiejszy wiem, że teraz jest zbór zielonoświątkowy, wcześniej o tym nie wiedziałem. To przyszło mi pragnienie, aby się spotkać z kimś. Spotykać, o, bo w międzyczasie nawrócił się mój kolega.
Dzięki tobie też, mniej więcej?
Tak, właśnie, no, pokazałem mu nagrania, mniej więcej właśnie, on też był mniej więcej takim typem naukowca jak ja i oddał życie Jezusowi i właśnie przyszło nam pragnienie spotykać się i było nas 3, bo moja dziewczyna oddała życie też Jezusowi i aczkolwiek na dzień dzisiejszy wiem, że to było na zasadzie takiej jak ja te 5 lat temu, czy tam 4. Tych dat nie znam. Też było to właśnie tylko na zasadzie takiej wiedzy. I kiedy zaczęliśmy się spotykać i modlić się wspólnie, zacząłem natrafiać na nauczania, które mówiły na temat nauki słuchania Bożego głosu. Ja nigdy nie byłem jakimś, że tak powiem, zamkniętym na nowe rzeczy, dlatego szybko to sprawdziłem. Na początku byłem trochę zniechęcony, ponieważ od czego zacząłem, to była interpretacja snów i wizji. John Paul Jackson, może ludzie, niektórzy będą go znać. I to, co się wtedy stało, tego nigdy nie przecenię. Ponieważ zaczęliśmy wszyscy, ponieważ to jest tak, ktokolwiek tu przychodzi teraz, ktokolwiek tutaj jest, potrafi słuchać w jakiś sposób Boży głos i Bóg do niego mówi, więc dla mnie to nie jest nowość, że Bóg do kogoś może coś powiedzieć, ponieważ tutaj wszyscy mogą słyszeć Boży głos i to jest piękne, bo wtedy każdy może się nawzajem budować. I właśnie wtedy, jak zacząłem interpretować sny i wizje, to jakby kolejne, jakby to powiedzieć, wrota się otworzyły. Bóg zaczął mówić, Bóg zaczął kłaść wizję na serce. Ja tu byłem nadal sam.
Cały czas mówisz po tym, jak
chrzest w wodzie, tak? Chrzest w duchu i zaraz po tym natknąłem się właśnie na interpretację snów i wizji, sztuka słuchania Boga, John Paul Jacksona.
Ale cały czas mówisz o tam Wielkopolsce w twoim Lubaszu, tak?
Tak, tak.
Teraz patrz na mapie, myślałem, że moja wieś w Świętokrzyskim jest pośrodku niczego, ale chyba mnie przebiłeś.
Może i tak. No i właśnie wtedy Bóg jakby to zaczął nas kształtować, pokazując nam podstawy w ogóle działania Kościoła, jak Kościół jako Kościół ma działać. Nabierałem w tym wszystkim doświadczenia i mądrości, i wiedzy. I jedyne, za co mogę Bogu dziękować, to to, że od początku nawrócenia, może inaczej, od początku, jak zacząłem się słuchać Bożego głosu, nie miałem nikogo, na kogo bym zrzucił ciężar. Ponieważ bardzo często jest właśnie taka tendencja, że jeśli mamy na kogo zrzucać ciężar, sami nie chcemy się pokwapić, by znaleźć odpowiedź od Boga. I dzięki temu, że ja byłem tylko i wyłącznie pod Bogiem, w pokorze starałem się robić wszystko, co mogę, to kooperacja z Duchem została wyćwiczona. I wiem, że tego daru nigdy nie przecenię, ponieważ to jest to, czego szukamy wszyscy. Jak kooperować z Duchem Świętym. I ja się dowiedziałem jak. Nie jest tak, że to ja jestem na tyle mądry. Nie, po prostu byłem wrzucony, że tak powiem, na dzień dobry, na głęboki olej. Przyszli ludzie, i nagle z niczego nizowego demony z nich zaczęły się w nich manifestować. Może to jest dla niektórych przerażające, nie wiem, będę oceniał. Demony zaczęły się manifestować i ja mówię, Boże, co robić?
Jak to poznawałeś? I skąd jesteś pewny, że to były demony?
Ponieważ ludzie zaczęli krzyczeć, pluć mi w twarz.
A znałeś ich wcześniej?
Tak, tak, oni przyszli. I właśnie na którymś ze spotkań To były nowe osoby.
Te spotkania w twoim pierwszym kościele, tak, który sam stworzyłeś w Lubaszu, tak?
Tak, tak. O. I właśnie ludzie nowi przyszli, zaczynamy się modlić, a nagle osoba upada, zaczyna się kręcić, wrzeszczeć i ja mówię, co teraz?
Brzmi poważnie.
No brzmiało, to było bardzo poważne, ponieważ wyobraź sobie, że stoisz na takim miejscu i nie wiesz nic na temat wypędzania demonów. Nie masz kompletnie podparcia. I co robić? Mówię, Boże, co robić? Byłem kompletnie niegotowy na to. Więc właśnie to są te sytuacje, w których mówię, że nie miałem się na kim oprzeć i musiałem iść do Boga. Ja byłem wręcz zmuszony szukać od Boga rozwiązania. I za to mu dziękuję. Bo jak zaczęliśmy właśnie szukać Bożego rozwiązania, Bóg dał nam odpowiedź, jak to robić. I o co w ogóle w tym wszystkim chodzi. I dzięki temu ludzie, którzy przychodzili, mogli zostać uwolnieni. I to właśnie, to z biegiem czasu właśnie to tak wyglądały, jakby to powiedzieć, nasze początki. przychodziła jakaś sytuacja, o której człowiek nie miał pojęcia i z tego wszystkiego musiał szukać odpowiedzi u Boga. Moim zdaniem bardzo fajna taktyka.
Twoja historia wygląda jak z jakiejś ciemnych miejsc YouTube'a. Gdzie ty się uchowałeś? Wiesz co? Zapytam jeszcze w tym twoim pierwszym kościele. Sam zacząłeś go otworzyć, byłeś ty, tam twoja dziewczyna, twój kolega. Jak to ogólnie tych ludzi szukałeś? Jak oni przychodzili do tego kościoła? Jak to się rozwijało, póki tam byłeś?
Szczerze, no, cały czas my jesteśmy tutaj.
Aha,
na dzień dzisiejszy cały czas jesteśmy. Ja tego nie odpuszczę, ponieważ na dzień dzisiejszy wiem, bo Bóg dał wiele wizji, snów i to nie tylko z naszego... Powiem to pokrótce, jakby ktoś chciał sprawdzić, może do mnie napisać, może by wtedy po prostu bardziej intymnie porozmawiać.
Chcesz jakiś mail podać czy coś, czy może pod komentarz?
Szczerze, myślę, że pod tym...
Pod tam ci link do odcinka i tam...
Tak, dokładnie. Ja mogę po prostu wtedy się tam podpisać, nie ma problemu.
Jasne.
Czemu ja w ogóle zacząłem szukać Bożych słów, że Bóg do nas mówi, tak? Było tak, że wiele mieliśmy snów, wiele interpretacji, ale nadal nie mieliśmy potwierdzenia, czy to jest prawdziwe, więc byliśmy troszeczkę w rozterce.
Mówisz o grupie całej?
Tak, o naszej
Wiesz
całej
co? Grupie. A możesz powiedzieć, jak to się rozwijało właśnie? Bo tak w sumie w tej audycji też chcemy się na tym skupić. Takie małe kościółki, powstawanie, rozwój, jak ci ludzie mają przyciągnąć innych, jak mają oni tam przyjść.
To wszystko było na zasadzie tak intymnej relacji. To jest po prostu bycie światłem dla świata tam, gdzie jesteś. Ja lubię bardzo mówić takie przysłowie, że ludzie powiadają, że z kim przystajesz, takim się stajesz. Pokazują tym, jakby to powiedzieć, świeckie podejście tego, że gdziekolwiek jesteś, to środowisko ma na ciebie wpływ.
Nie? No tak.
Jest coś takiego. Ale u Boga wiemy, jest inaczej. Tam, gdzie światło, ludzie mają się zgromadzać. I nawet jakby to był jeden promyk światła na całą, że tak powiem, masę ciemności, to on ma przebić ciemność. I że tak powiem, w tym kontekście ludzie, kiedy wychodzą właśnie w świat, w pracy, w szkole na przykład, w rodzinie, są świadectwem po prostu Chrystusa. Nie wstydzą się Chrystusa i chcą o nim mówić. Może są tacy, którzy mniej więcej, wiadomo, to jest proces, ludzie się tego uczą. To wtedy ludzie haczą ich i mówią, dlaczego wy to robicie, co w was jest, promieniujecie, robicie dobre rzeczy. Rozumiecie, o co mi chodzi, nie?
Na przykład czyli co, cisz na piwo i gadasz o Jezusie?
Nie, no. może nie aż tak, ale raczej jak już to wchodzić w takie towarzystwo.
Takie trudne mówisz?
Trudne. Może nie na początek, ponieważ to wszystko jest w praktyce ciężko, to jest od A do Z powiedzieć, jak to może wyglądać, ponieważ sytuacja jest multum i na każdą sytuację jest, że tak powiem, inne rozwiązanie. Ale głównym, że tak powiem, sękiem w tym jest to, że być światłem tam, gdzie jest ciemność. Bo jeżeli człowiek ucieknie przed ciemnością, która jest na tym świecie tak naprawdę, to komu będzie świecić? Jest napisane, że nie mamy wstawiać światła pod korc. Światło ma być wystawione na świeczniku tam, żeby wszyscy widzieli i mogli przyjść. I chodzi o to, że właśnie tam, gdzie w pracy na przykład, podam taką może po prostu historię z ostatniego dnia. Mój kumpel akurat robi na stacji paliw, tam są, wiadomo, ludzie wszyscy nienawróceni, on jako jedyny jest chrześcijanin. I on swoim przykładem...
Chrzci paliwo, tak?
I swoim właśnie przykładem... Ostatnio była taka sytuacja, że przyszła jakaś pani, akurat kupiła, no to jest akurat ciekawe, kupiła sobie papierosy i zostawiła na grosik, tak zwany na szczęście. Ona tak to ujęła, a on powiedział wówczas, ja nie potrzebuję grosika na szczęście, mam za to Jezusa.
O.
No i właśnie to jest coś, co ją bardzo ujęło, że mógł tak otworzyć się, by o tym powiedzieć. Nie, że jej głosił jakieś słowa, tak? Właśnie to jest to. On jej nic nie głosił. On pokazał, w co wierzy. To są dwie różne rzeczy. Można głosić, w co się wierzy i w to nie wierzyć.
i tego nie robić, a można po prostu pogadać, kim się jest. On to zrobił i później spotkał tą panią właśnie u fryzjera i okazało się, że ta pani też ma dostęp, że tak powiem, do kontaktów z innymi chrześcijanami. Czy jest nawrócona osobiście, ja nie wiem, ale wiem, że to jest... I ta sytuacja ją bardzo dotknęła, była bardzo pod wrażeniem tego, że on mógł być tak otwarty. Żeby powiedzieć, że Jezus jest moim szczęściem, nie potrzebuje grosza. Rozumiecie, o co mi chodzi. I to jest właśnie takie indywidualna relacja z człowiekiem. Niemniej jednak, jeżeli taka będzie konieczność, robi się jej nawet ewangelizację masową, tak? Ale główne, do czego jesteśmy powołani, to do bycia światem tam, gdzie po prostu stoją nasze nogi. Być świadectwem Chrystusa dla innych. Pokazywać, jaki On jest przez nasze życie. Tylko to mogę powiedzieć.
Jasne, właśnie często zamiast tylko mówić o tym Jezusie, warto dawać przykład Jego działania w naszym życiu, że nie mówimy o Jezusie, tylko pokazujemy, że żyjemy i Jezus jest w naszym życiu. I tutaj ten twój kolega powiedział o tym Jezusie, że jest jego szczęściem. On nie mówi od razu, że Jezus tam to i to i to i to i czy ma pani jakieś pytania.
Dokładnie.
Czasem jest taki marketing wśród chrześcijan, że wychodzą, no to tu, czy masz jakieś pytania, nie? Jakby chcieli ci odkurzacz sprzedać.
No.
Także, wiesz co, a przez te... Bo to już będzie 2-3 lata, od kiedy się spotykacie, tak? W tych grupkach lokalnych, w tej grupce. Ile to będzie?
Trzeci rok leci, z tego co mi ten... Ja ogólnie, jeżeli chodzi o daty, mam trochę ciężką głowę do dat, dlatego przepraszam, że mówię tak w przybliżeniach.
Nie, no jasne.
Trzeci rok leci.
Zaczynało się tak pewnie od 2-3 osób, jak mówiłeś.
Tak. I na dzień dzisiejszy właśnie sprawa wygląda tak, że jeżeli miałbym zliczyć wszystkich, którzy się tutaj przewinęli, no to wyjdzie około 15 osób. I właśnie jest czasem tak, że jeżeli się głosi naprawdę Ewangelię i chce się żyć Bożym życiem, Biblia mówi, że są ludzie, którzy po prostu znieść tego nie mogą, bo na przykład kochają grzech. I takie sytuacje też miały miejsce. I kilku ludzi odeszło i na dzień dzisiejszy mamy 7, około nas 8 jest. Stałych bywalców, którzy są ciągle, że tak powiem. I są aktywni, starają się rozwijać i na dzień dzisiejszy wiem, tam nie żebym chciał się kłócić z kimś, na dzień dzisiejszy wiem od Boga, że tak sytuacja ma jak na razie pozostać, ponieważ są pewne rzeczy, które muszą się w nas, że tak powiem, zmienić. Bóg chce nas oczyścić, zanim puści nas dalej. Wyszło dużo rzeczy, Bóg przez proroctwa pokazał wiele rzeczy, które powinny się zmienić w naszych sercach i dopóki to się nie zmieni, jakby to powiedzieć, stoimy.
Czy do takiej grupki też zapraszacie ludzi, którzy jeszcze nie wierzą albo chcą tak przyjść na próbę, czy ludzi, którzy tylko są chrześcijanami? Jak to wygląda u was?
To wygląda tak, że każdy ma wstęp. Każdy ma prawo przyjść, kto chce. Najlepiej dać znać, nie? Żeby to nie było zaskoczeniem, żeby to tam... Wiem, że już nam kilka osób groziło, że nam przyjdzie i spali chatę, ale no, po prostu jak ktoś chce przyjść, nie ma problemu. Ja nawet bardzo często zapraszam ludzi, z którymi rozmawiam osobiście, których pewne rzeczy dotykają, że po prostu przyszli, tak? To nie jest nic tajnego.
I gdzie się spotykacie i w jakich dniach? Regularnie to jest? Tak spotkania się odbywają? Czy kiedy się umówicie?
Wiesz co, sprawa wygląda tak. Spotykamy się w domu. To jest domowa grupa właśnie.
Dom jest cały czas ten sam, czy raz tu, raz tu?
Wiesz co, to jest tak, że akurat my mamy tutaj pokoje do wynajęcia.
O!
Więc czy to jest nasz domek jednorodzinny. Ja aktualnie z żoną teraz zajmuję górę. Rodzice sobie mieszkają na dole. Ale mój kumpel wynajmuje taki pokój, który jest zrobiony z garażu. Więc raz jest u niego, a raz u mnie. I to jest tak, że mamy cztery spotkania w tygodniu.
Dużo.
No, może to tak się wydaje dużo, ale właśnie one są podzielone tematycznie. Na spotkania modlitewne głównie nastawione właśnie na intencjonalną modlitwę za kraj, za okolice, za ludzi, jeżeli ktoś ma oczywiście taką potrzebę, tak? W środę mamy nauczania, na których albo słuchamy nauczań, albo mamy po prostu wykład, ktoś z nas osobiście robi wykład na jakiś temat. W czwartek albo w piątek, zależy jak pasuje, głównie to są czwartki. Mamy spotkanie uwielbieniowe. Aktualnie może i nie mamy żadnego zespołu, ale tam mamy pewne...
Czyli śpiewacie, cieszycie się.
Po prostu śpiewamy razem. Nie jest to w jakiś sposób bardzo zaplanowane. Po prostu przechodzimy, modlimy się wstępnie. Później puszczamy jakąś składankę piosenek, tak? Kilka instrumentów mamy. Można sobie grać, można sobie robić, co się uważa, tak? Byleby to miało po prostu ręce i nogi i nie przeszkadzać innym. To jest czas, w który chcemy spędzić osobno dla Boga. I później, jeżeli oczywiście ktoś ma przekonanie, bo może i Bóg do niego coś powiedział, tak, to przekazuje to słowo, albo jeżeli ma intencje, stawiamy się. Tak wychodzi.
Mówiłeś też mi o czymś takim wcześniej, jak spotkania prorocze, dobrze powiedziałem?
Tak, tak, one mają miejsce w niedzielę. One się odbywają w niedzielę i to są, powiem ci szczerze, jedne z najbardziej budujących, jak i najbardziej też czasami odkrywających pewne rzeczy spotkania.
Ponieważ brzmi odjazdowo.
No, na tych spotkaniach uczymy się, jak rozpoznawać Boży głos, jak rozróżnić słowo od Boga, od naszych myśli, jak interpretować sny, wizje, obrazy.
To da się nauczyć?
Powiem ci tak. To jest wszystko... Dar to jest jak mięsie. Wyobraź sobie, że jak patrzysz... Popatrz sobie na swój biceps, tak? Nie wiem, no. Czy jest duży, czy mały.
Boli mnie, bo wczoraj rower niosłem.
No, to sobie wyobraź właśnie, że jak ćwiczysz swój biceps lub mięśnie, po prostu nazwijmy mięśnie ćwiczysz, to po jakimś czasie one zaczynają rosnąć, tak? Stają się silniejsze, bardziej mocne i możesz udźwignąć większy ciężar przez praktykę. Jesteś wyćwiczony do tego, by nosić większe ciężary i masz większą wydolność. Nie? To tak samo jest z darem. Bóg powiedział, że kto ma, temu będzie dodane, a kto nie ma, temu będzie zabrane nawet to, co ma. Na tej podstawie wierzę, że jeżeli mam dar proroczy w jakiejś skali, ponieważ jak dobrze wiemy, widać skalę po prostu. Są ludzie, którzy jak się popatrzy na internecie, prorokują jak na przykład z rękawa, wyciągają i leci jak z maszyny. A są ludzie, którzy dostają je sporadycznie, na przykład raz na miesiąc, nawet może i rzadziej, ale dostają. I to jest jak z mięśniem. Bóg daje dary po to, żeby chcieć się rozwijać w nich. I wtedy, kiedy my przykładamy się do tego, by ćwiczyć, czego celem jest poszerzanie Królestwa Bożego, uniżanie się pod ludźmi, tak? Ponieważ to jest służba. Służba jest pod człowieka, dla człowieka. I kiedy my uczymy się to robić w praktyce, bardzo często okazuje się, że ludzie mają dar objawienia, czego nawet nie wiedzieli wcześniej. Powiem ci taką sytuację. Że właśnie przychodzi tam dziewczyna na to spotkanie, żeby się dowiedzieć czegoś na ten temat, bo sama doświadczyła właśnie ze strony, w sumie to było z mojej strony, tak, doświadczyła, że ja powiedziałem jej pewne rzeczy, które dotyczyły jej życia, które Bóg chciał zmienić i ją to bardzo dotknęło, się rozpłakała, to było jej pierwsze spotkanie. Ja sam nie wiedziałem, czy to, co mówię, jest na pewno od Boga, ale okazało się, że jest. I właśnie ona podeszła i powiedziała mi tak. Poproś Boga, już była po chrzcie w Duchu Świętym, po chrzcie w wodzie. Poproś Boga, jeżeli ty naprawdę chcesz w tym darze się rozwijać, poproś Boga, żeby coś do ciebie powiedział i słuchaj. Bóg wie, że ty to robisz dla treningu, żeby być bliżej Pana. On zna twoje serce, zna twoje motywacje, więc śmiało. I okazuje się, że ta osoba, która wcześniej nie zdawała sobie sprawy, że ma dar jakiegokolwiek objawienia, okazuje się, że nagle dostaje jakiś obraz, którego na przykład nie rozumie. Dostaje jakiś obrazek, który pokazuje pewną scenkę. Nie? I ona tej scenki nie rozumie. I ona zaczyna opowiadać tą scenkę, a ja z kilkoma braćmi na przykład, znając mniej więcej sposób Bożej interpretacji, potrafiliśmy dojść, o co w tym chodzi i okazało się, że jest to w 100% trafne. Ta osoba o tym nie wiedziała, ta osoba nie miała o tym pojęcia. Po prostu powiedziała Bogu, mów do mnie. Dała przystęp i Bóg przyszedł. I ona w momencie otrzymania wizji tego obrazu nie wiedziała, że to Bóg. Po prostu powiedziała, co jej przyszło. Było coś w tym obrazie, co ją zatrzymało, że tak powiem. Mówię, to jest inne od wszystkich i powiem to, tak? Ale nie była pewna. Nie rozumiała tego i nie była pewna, ale my jako ci, którzy potrafiliśmy mniej więcej to zinterpretować, wyszło na jaw, że to jest Boże. I to ją zachęciło do tego, żeby dalej w tym trwać, żeby dalej to rozwijać. I właśnie z biegiem czasu tu tak naprawdę chodzi o to, o nas, o nasze nastawienie się na słuchanie. Właśnie to jest jak słuchanie. Mogę to powiedzieć, tylko porównać ten cykl, który przechodzimy na tych spotkaniach, jak do tego, jak słuchamy muzyki. Nie wiem, masz jakiś ulubiony rodzaj muzyki?
Nie.
A jaki zazwyczaj słuchasz?
Może być Lady Punk.
Lady Punk. Który z instrumentów podoba ci się najbardziej?
To dobre pytanie. Oj, nie wiem. Zagrałeś mi nie mój temat.
Nie?
Może być gitara, no niech będzie.
No to na pewno muzycy będą wiedzieć, o co mi chodzi, bo to jest bardzo związane z muzyką. Na początku właśnie, kiedy nie mamy, że tak powiem, uregulowanego naszego, że tak powiem, klimatu, który lubimy słuchać, nie wiemy, co lubimy, to piosenka wydaje się być takim miszmasz wszystkiego, ale z biegiem czasu, jak słuchamy, zaczynamy wyłapywać instrument, który nam wpada w ucho. Na przykład jest to gitara.
A to może się... wiesz co, teraz mi się wydaje, że jednak pianino.
To na przykład pianino. O,
no dobra.
To jest dobry byk. Pianino zazwyczaj jest właśnie dźwiękiem, który jest takim, jakby to powiedzieć, backupem w piosenkach.
Tak jest.
Tak, on jest podkład. I kiedy człowiek nie słyszał, bo nie lubił pianina, nie wiedział nawet, że lubi, to nie słyszał pianina. A później okazuje się, że za 100 razem przesłuchał tą samą piosenkę i okazuje się, że gra tam pianino. Mhm. Bo zaczął je słuchać i zaczął się w nie wsłuchiwać. I zaczął rozróżniać ten dźwięk od innego. Rozumiesz, o co w tym wszystkim chodzi? To jest właśnie tak samo jak z Duchem Świętym. Kiedy przychodzimy przez Boży Tron, to jest to samo. Mamy w głowie miliard myśli, miliard obrazów, ale kiedy wsłuchujemy się i robimy, że tak powiem, po prostu metoda prób i błędów, tak naprawdę, nie ma się co zrażać i nie ma co zrażać innych tym. To jest metoda prób i błędów. Badamy, czy to, co usłyszeliśmy, jest od Boga, czy nie. I właśnie w tym procesie to jest właśnie podobne jak z muzyką. Zaczynasz rozróżniać dany instrument w danej muzyce, że nawet jakby grało 100 instrumentów, ty go rozróżnisz. Chociaż wcześniej mógł być to by miszmasz.
Wiesz co, miałem taką jedną przygodę, że w poprzednie wakacje, to było 2013 rok, moja mama dowiedziała się, że szukam zbawienia poza Kościołem katolickim. No i jak sam wiesz, to nie wywołuje zbyt dobrej reakcji i ogólnie były pewne problemy, nawet dosyć duże. No już nie chcę wchodzić w szczegóły, ale nie mogę sobie z tym sam poradzić, ale już miałem ufność w Bogu i miałem taką wiedzę teoretyczną o Nim i też miałem jakąś praktyczną z Nim styczność, wiedziałem, że On działa i oddałem, żeby On jakoś to rozwiązał i zasnąłem. Całą noc w sumie nie mogłem spać, tak kojarzy mi się, że się przewracałem na łóżku i z całej nocy zapamiętałem tylko jedno słowo, takie słowo w sumie bez głosu, ale jakoś jak się przebudziłem, jedyną myślą, jaką miałem, było Izajasz. I do dzisiaj tego nie rozkminiłem, więc nie wiem, czy na przykład jak mam taką myśl i jakbym do was przyszedł, czy nawet jak teraz ci to mówię, czy na przykład ty byłbyś w stanie jakoś się o to pomodlić, zapytać Boga, co to mogło znaczyć? W sumie nie jestem pewien, czy to było od Boga, czy to nie było od Boga, czy to może był tylko sen. Ale no w sumie taki sen się rzadko nie zdarza, często nie zdarza. Się ani nigdy nie zdarzył wcześniej, później, że jest jakieś takie słowo Izajasz jeszcze dodatkowo. To dzisiaj tego nie rozumiem, o co Bogu chodziło, czy to nie Bogu, czy to po prostu był jakiś sen. Więc dlatego jestem ciekaw, jak to wygląda od strony praktycznej też. Rozmawiacie z Bogiem i prosisz Boga o interpretację, tak?
No, tak to mniej więcej wygląda, aczkolwiek słowo Izajasz, myślę, że to jest bardziej coś Często Bóg, jak mówi, to jest to łamigłówka. Słowo Izajasz, wiesz co, jedyne co mi przyszło, jak mówiłeś mi o tym, to to jest jakby to powiedzieć, mi przyszło coś takiego, że tu chodzi o pewną formę posługi Izajasza, która będzie po prostu widoczna w twoim życiu, którą ty musisz, jakby to powiedzieć, szukać. Często właśnie Bóg mówi w taki sposób i tu chodzi o to, że ty możesz, że ty masz być jak Izajasz. Rozumiesz? Myślę, że tu może o coś takiego chodzić, bo nie chciałbym tam próbować jakoś to inaczej interpretować, a właśnie bardzo często u siebie zauważyłem taką prawidłowość, że właśnie słysząc coś takiego, Bóg jakby chce pokazać mi pewne właśnie takie punkty, które są we mnie lub które mają się pojawić. I może właśnie Bóg oczekuje od ciebie, że będziesz jak Izajasz, a Izajasz był prorokiem. Może to jest coś, czego Bóg od ciebie szuka, może to jest coś, do czego Bóg cię powołał. Bo jeżeli to był czas, w którym szukałeś zbawienia i zostałeś zbawiony, powiem ci tak, z tego, co zaobserwowałem tutaj u nas, bardzo często się zdarza, że kiedy człowiek się nawraca, miewa sny, wizje, różne takie akcje i okazywało się, że po ich interpretacji Bóg pokazywał mniej więcej nie gdzie człowiek będzie służył, jakim ludziom będzie służył, lecz formę jego posługi. Ogólnie charakter działania, mógłbym to powiedzieć. Mi z początku Bóg właśnie, jak zacząłem słuchać snów i wizji, wyglądało to tak, że miałem sny na temat mocy, pokazywania ludziom, że zamiast wróżek są prorocy, że możecie się Boga słuchać. To jest coś, czego ja nie miałem w planach, aczkolwiek takie sny do mnie dochodziły. Ten sen akurat, gdzie o prorokach, tak, że są prorocy, po co chodzicie do wróżek? Taka sytuacja miała miejsce w śnie, ale to był sen mojego brata. I to wyglądało tak. Przechodzimy sobie, tak mi opowiadał ten sen, teraz powiem sen, że idziemy razem przez miasto i wpadamy do jakiegoś wielkiego budynku. W tym budynku wróżą. I rozpędziliśmy wróżki i ludzie tam stali, którzy ich słuchali i on mu opowiada właśnie, że wtedy wyszedłem za mównicę, że tak powiem, na środek i zadałem tym ludziom pytania, po co wy chodzicie do wróżek? Jest Bóg, którego możecie słuchać. Po co w to wierzycie? I wiesz co? Ja to przyjąłem. To było te 2 lata temu właśnie, na samym początku służby. Tego wszystkiego, co tu się zaczęło. Nie wiedziałem, że to jest jakaś wielka służba. Myślałem, że to moje tylko wyobrażenie, ale okazuje się, że to nie jest tak. Na dzień dzisiejszy, to co wtedy było powiedziane 2 lata temu, widzę, że to jest prawda, ponieważ okolice, które tutaj właśnie są zainfekowane wróżbiarstwem i okultyzmem na takim poziomie, na którym się nie spodziewałem. Połowa populacji tutaj tej okolicy uczęszcza do wróżek. Mówię tutaj mniej więcej o tych starszych pokoleniach, tak? Nie mówię o babciach, lecz mówię o matkach, ojcach. Może to nie są młodzi ludzie, nie? Tacy 15-20 lat, ale ci już troszkę starsi. Wchodzę do fryzjera i z niczego nicowego mówi mi na przykład pani o bioenergoterapeucie. Tutaj słyszę, że w rodzinie mojej żony połowa chodzi do wróżek, używa jakichś okultystycznych praktyk, żeby oczyścić z chorób. Wie, co się dzieje? Właśnie zdaję sobie sprawę o charakterze, że to będzie charakter mojej służby tutaj. chyba nawet teraz to robię właśnie, że jest Bóg, którego możemy słuchać. Właśnie myślę, że to samo Bóg chce tobie powiedzieć przez ten twój sen. Izajasz. Bądź jak Izajasz. Szukaj tego, kim był Izajasz. Wgłęb się więcej w jego historię i może akurat część z jego historii, jego życia będzie twoim odpowiednikiem. I niech cię Bóg w tym prowadzi. Ja się o to modlę.
Muszę jeszcze raz się na tym zastanowić wszystkim. Ale dzięki za fajną radę. Wiesz co? Zapytam jeszcze, jak widzisz przyszłość swojego kościoła? Czy ktoś z osób, które tam uczęszczały, pojechały gdzieś dalej, zakładały swoje małe kościoły, czy póki co działacie tak lokalnie, cały czas się wzmacniacie?
Wiesz co? Powiem ci tak. Nie tyle, że ci powiem swoją wizję, lecz powiem ci wizję, którą właśnie Bóg nam dał. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby każdy kościół szukał wizji od Boga, a nie miał swoich planów.
O, no jasne.
No. czasami mamy pewne myśli w głowie, ale te plany przyszły ze względu właśnie na sny i potwierdzenia z około 6-7 stron. Że to, co mamy robić, to jest to, co mamy robić. I to wygląda w taki sposób na dzień dzisiejszy. Bóg dał obietnicę, że przyjdzie na nasz region, może i nawet na całą Polskę, bo wiem, że ludzie nawet teraz mówią, że to na Polskę przyjdzie jakiś kataklizm lub jakaś forma symbolicznego kataklizmu, przez który...
No już jest.
Skruszeni.
Tuski Kaczyński.
Przez właśnie, którzy ludzie zostaną skruszeni. I powiem ci może sen, który najbardziej przedstawia to, co było tym wszystkim. Ta wizja całego kościoła opiera się na kilku snach o podobnej charakterystyce z kilku źródeł. To nie jest to, że tylko ja miałem. To było coś takiego. Idę z grupką 4-5 ludzi, nie pamiętam dokładnie. I my mieliśmy swoje miejsce na uboczu, a było tam miasto. Było miasto i obok którego był dom. Trochę dalej. I ja poszedłem z kimś w miasto, a dwójka czy trójka, już nie pamiętam dokładnie ile tych osób było, poszło w inne miejsce jakąś tam maszynę wyłączyć, która zagrażała, ale ja poszedłem w miasto. I w tym mieście okazało się, że takie stalowe kule, jak masz od pinballa, takie błyszczące stalowe kule, różnych rozmiarów, wielkie, małe, latały przez wszystkie bloki. Tam były, wiesz, drapacze chmur, małe bloki i wszystko to było, że tak powiem, rozwalane. I później ci ludzie w tym mieście przyszli do mnie i do tego kolegi, tak, który ze mną był, i zaczęli zadawać nam pytania. Dlaczego wam się nic nie stało? Dlaczego wy ominęliście tego, co się tu stało? I właśnie i zaczęliśmy mówić o Chrystusie wtedy. I jak zaczęliśmy o tym mówić, całe miasto, jak to wiem w tym śnie, całe miasto zaczęło ustawiać się w kolejkę po oddanie życia Jezusowi. A obok stała taksówka z dwoma ludźmi, którzy nas obserwowali. I to była, z tego co kojarzę, McGonagall z Harry'ego Pottera, niezbyt pozytywna postać w tym śnie, z tego co kojarzę, ze swoim jakimś tam podopiecznym, paziem jakimś takim, prawą ręką jego. I wiem, że im się nie podobało to, co tu robimy. I właśnie na dzień dzisiejszy z kilku stron przyszły potwierdzenia tej wizji, że tak mamy działać, że mamy się na tym skupić. Mamy czekać, mniej więcej, być świadectwem oczywiście zawsze, tak? Ale nie angażować się na dzień dzisiejszy, to jest nasza wizja, żeby nie angażować się w tak super na masy iść. Po prostu skupić się swoim życiem i być świadectwem dla ludzi, szukać woli Bożej. A wiem, że przyjdzie taki czas, w którym właśnie nastąpi taki moment, gdzie ludzie doświadczą jakiegoś upadku. I na jakiej dziedzinie on się znajdzie, nie mam pojęcia. Ale wiem, że ludziom wtedy się otworzą uszy i oczy na to, żeby szukać odpowiedzi. Oni zaczną szukać odpowiedzi. A kiedy zaczną szukać odpowiedzi, znajdą ludzi, którzy będą tą odpowiedź mogli im dać. Wtedy się nawrócą. Taka jest wizja. Mniej więcej. To jest na razie lokalnie. Jak to się rozwinie dalej, na dzień dzisiejszy jeszcze nie wiem. Ale wiem, że wszystko to, co było mówione 2,5 roku temu, się zaczyna spełniać. To jest piękne. Nie wiedziałem o tym, że tutaj jest Mekka wręcz wróżbiarzy, bionergoterapeutów. Nie wiedziałem o tym, a jednak ten sen został dany. Nawet mojemu bratu, który mieszka na Śląsku. Nawet tutaj nie mieszkał. A okazuje się, że było to prawdą, więc nawet potwierdził to, może nie wiem, czy kojarzysz, Ryszard Krzywy. To jest w Polsce, on jest znany właśnie ze służby proroczej. Już długo lat w tym jest. I właśnie on był taką podporą dla nas, bo wiele mieliśmy snów indywidualnych, które właśnie pokazywały nam charakter naszego działania indywidualnego dla ludzi, tak? I on to potwierdzał. I za co dziękuję Bogu, że my nie musieliśmy szukać drogi, lecz potwierdzenia tej drogi. To jest inaczej, kiedy mówi ci jedna osoba, co masz zrobić, a inaczej jest, jak ty wiesz, co masz zrobić, a ktoś ci to jeszcze inny, który cię nie zna, potwierdzi, że tak ma być. Wtedy masz, jakby to powiedzieć, potrójną pewność. Masz po prostu wiarę w to, że tak jest. I idziesz w tym. Właśnie to jest ta wiara, o której mówiłem. Po prostu masz pewność, że coś się ma stać. Że tak Bóg chce cię używać. Taką mamy wizję.
Zapytam jeszcze, z jakich miast ludzie mogliby do was przyjechać pobliskich? Bo być może ktoś jest w twoich okolicach, kto tego słucha i chciałby zobaczyć, jak to wygląda, zapytać o jakąś radę, czy dać trochę, dostać trochę odwagi. Bo widzę to na mapie: Piła, Poznań, Gorzów Wielkopolski. Trochę są daleko, około pewnie godziny jazdy, ale jakby ktoś bardzo chciał.
Nie ma problemu. Szamotuły są, Wronki, Czarnków. Są tutaj, jest bardzo dużo okolicznych wsi, których nazwy nie znam niestety, przepraszam za to, bo ja nie jestem tutaj niestety swój, że tak powiem, bo mieszkam tutaj może i 7 lat, czy tam ile, ale nie było mi dane poznać tych wszystkich miejscowości, nigdy się nawet za to nie zabrałem dokładnie. Jakie dalej są? No okolice Poznania, to na pewno. To jest jedno największe miasto w Wielkopolsce. No, ludzie, którzy by chcieli na przykład zobaczyć, no niech wpiszą w Google Maps Lubasz dojazd, nawet można trasy wytyczyć. Nie jest to problem. Ja zapraszam wszystkich.
Lubasz przez szy. Nie,
tak,
zróbcie błędu jak
SZ.
Ja.
Lubasz. No, także ja, my jesteśmy tutaj otwarci na wszystko, nie poróżniamy się ze względu na denominację, po prostu tu chodzi o wiarę, w co wierzymy, tak? Nie to, jaką mamy etykietę, bo nie o etykietę chodzi, a o to, co mamy w głowach i w sercu. To jest naszym celem.
Jasne. Jakby ktoś się chciał z nami zobaczyć, to proszę, słuchaczu, pisz w komentarzu. Łukasz dostanie linka do tej audycji i też będzie mógł skomentować. Bardzo fajnie nam się gada, ale już jest ponad godzina i boję się, żeby ludzie mnie nie zamordowali za tę audycję, że jest zbyt długa. Jeśli będzie zainteresowanie, to być może jeszcze kiedyś pogadamy. Mówisz bardzo fajnie. Mi się wydaje, że w ogóle ty to powinieneś prowadzić, nie ja. Zapełniasz bardzo dobrze czas, masz dużo do powiedzenia. Także dzięki wielkie za rozmowę. Mam nadzieję, że ci się podobało.
No, to na pewno, bo się rozgadałem. No, wiesz, to jest pierwsza taka audycja, którą kiedykolwiek udzielałem, więc dla mnie to też jest wielkie przeżycie, więc za wszystkie przejęzyczenia tam z góry przepraszam. Mam nadzieję, że mi słuchacze wybaczą.
Słuchaj, mówisz tak, jakbyś już od pewnego czasu w radiu pracował, więc ja jestem naprawdę pod wrażeniem.
No to też się cieszę, że tak jest. Widocznie tak Bóg tylko mógł dać taką odwagę.
Ja jeszcze tylko powiem w ramach pewnych ogłoszeń, że do tych wszystkich, którzy te podcasty pobierają przez jakiś iTunes czy inny agregator podcastów, strona odwyk.com się ostatnio dość wyraźnie zmieniła. U góry powstał taki panel rozwijany, gdzie są przyciski odcinki, ludzie, informacje, fajne linki. Można się zalogować, wylogować, zmienić nick. Jak ktoś dostał nick bezimienny kiedyś na przykład, powstały listy odcinków poszczególnych audycji i wiele innych rzeczy. Można sobie kliknąć na wybraną serię i jest bezpośredni dostęp do wszystkich odcinków z tej serii. Tutaj składam ogromne podziękowania dla Grabixa za wykonanie tej pracy. Grabix, good job! Co jeszcze? W poprzednim odcinku mówiłem też o nowo powstałej mapie chrześcijan, na której można zaznaczyć swoją obecność i znaleźć też inne osoby, które są zainteresowane tematem Boga. Żeby nie dublować, odsyłam do poprzedniej krótkiej audycji z cyklu O Kościele po ludzku o tytule I stała się mapka, w której wszystko fajnie opisałem. Jeśli jesteś tym zainteresowany, no to zapraszam do poprzedniej audycji. Aha, dziękuję bardzo Andrzejowi za wykonanie tej pracy. Andrzej, dobra robota. Ostatnia rzecz, w banerze na górze strony pojawiło się zdjęcie uśmiechniętej dziewczynki. Jest to Daria, którą zna osobiście jedna ze słuchaczek odwyku, Karolina. U Darii wykryto nowotwór i potrzebuje ona waszego wsparcia. Jeśli chcesz wspomóc Darię, no to kliknij na jej głowę po więcej informacji. I gorąco to zachęcam, wspierajmy tych, którzy w życiu mają trudniejsze przygody niż my. Dzięki, że nas wspieracie, zarówno komentarzami, mailami, jak i tym, że oczywiście finansujecie utrzymanie odwyku. Dzięki jeszcze raz wielki, Łukasz.
Ja również dziękuję bardzo.
Mam nadzieję, że jeszcze się usłyszymy. i no, myślę, do usłyszenia kiedyś. Cześć.
Do usłyszenia. Cześć, bracie. Trzymaj się.